Czy jestem dobrym człowiekiem? Na takie pytanie to łatwo się uchylić od odpowiedzi, wiecie, bo nie mnie oceniać, sobie samym mówić, niech inni, którzy widzą z boku, jak jest naprawdę, tak, obiektywnie. Ale gdybym zapytał inaczej, czy chcę być dobrym człowiekiem? No to tu wykręty się kończą i trzeba by odpowiedzieć tak, bo inaczej kim bym był? Co byłby ze mnie za człowiek, gdybym nawet nie chciał być dobrym człowiekiem? Przynajmniej chcę być dobrym człowiekiem. Tak? Jeżeli też udzielacie sobie takiej odpowiedzi na tak, że chciałbym być dobrym człowiekiem, nawet jeżeli nie wiem, czy jestem, to posłuchajmy razem słowa, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza 6:45. Pan Jezus powiedział tak. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I ten fragment kazał mi od razu przemyśleć pewne mylne przekonanie czy wrażenie, które miałem, że skarbiec serca to coś z natury dobrego. Tak mi się zdawało, tak? Bez jakiegoś dogłębnego zastanowienia. To takie naturalne skojarzenie ze skarbcem serca, coś dobrego, pozytywne skojarzenie. Bo w końcu skarbiec to jest miejsce, gdzie się przechowuje skarby, a skarby to coś pięknego, coś drogocennego, coś godnego posiadania, pożądania, coś, czego się szuka, co się chce posiąść i mieć, tak? Więc nawet Pan Jezus powiedział takie podobieństwo, że pewien człowiek znalazł skarb na polu. I co zrobił? Poszedł, sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić to pole, żeby posiąść ten skarb. A w tym podobieństwie Jezus mówi o Królestwie Niebieskim. Więc w jakiś sposób wydawało mi się naturalny. Skojarzenia mam dobre. Skarbiec serca. Wow. Poza tym każdy chciałby znaleźć skarb. Czy jest ktoś, kto nie chce znaleźć skarbu? A co za tym idzie? Chyba każdy by chciał mieć skarbiec, no później ten skarb gdzieś trzeba trzymać. Tak? Więc to jest coś fajnego, skarbiec. A skarbiec serca to chyba taki właśnie safe na te skarby niematerialne, na taka, wiecie, specjalna skrzynia okuta i bezpieczna, na skarby duchowe. A czy człowiek wierzący nie pragnie takich skarbów duchowych? Ale tu Pan Jezus powiedział coś, co prostuje moje wyobrażenia na temat skarbca serca, bo powiedział, że po pierwsze, że skarbiec może być dobry, ale może być też zły skarbiec. I to zależy od tego, jakie skarby się przechowuje w tym skarbcu, bo nawet skarby mogą być dobre albo złe. Mi się skarb dobrze kojarzył. Ale Jezus mówi, możecie trzymać złe skarby. No i tu zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście. Zresztą jak myślicie, broń jądrowa, chemiczna, biologiczna, czy jest dobrze strzeżona? Jestem pewien, że lepiej niż skarbce wszystkich banków w tym mieście. A jednak co w tym jest dobrego? W tej broni. Więc może być skarb dobry i zły i skarbiec dobry i zły. I to dotyczy także naszych serc, dotyczy skarbca naszych serc, który może być skarbcem dobrym albo złym, w zależności od tego, co za skarby wkładam do tego skarbca. Co tam trzymam, co tam przechowuję, czego pilnuję, żeby mi nie zginęło. Co za emocje tam pielęgnuję, jakie przekonania, jakie wierzenia tam są zabezpieczone, żeby mi nigdy nie zginęły, bo są tak ważne dla mnie. Jest to coś takiego, czego nie powinienem nigdy zapomnieć. Tak? Czego nie powinienem nigdy zapomnieć? Na przykład tego, co ktoś jest mi winien. Bo jak ja zapomnę, to on zapomni na pewno, już mi nie odda. Tak? Tego, co ktoś powiedział przeciwko mnie kłamliwie. Tego, co ktoś wyrządził mi przykrego. Tak? Właśnie. Można przechowywać takie złe rzeczy, ale z drugiej strony odwrotnie. Może właśnie tego nie powinienem nigdy zapomnieć, czego doświadczyłem dobrego. Co mi ktoś powiedział dobrego, o mnie co powiedział dobrego, pomocy, którą mi udzielił, błogosławieństwa, którego mi nie szczędził Bóg. Dobrze byłoby pamiętać o tym, strzec tego jak skarbu, mieć to w tym sejfie, z którego nigdy nie zginie. W istocie nasze serca to mogą być skarbce na skarby dobre albo złe, tak jak powiedział Pan Jezus. Oczywiście ludzie wierzący to trzymają dobre tylko skarby w swoich skarbcach serca i co za tym idzie, ich serca są tymi dobrymi skarbcami, dlatego takie moje skojarzenie chyba pierwsze i wydobywamy z tych skarbców dobro jako ludzie wierzący i w związku z tym sam Pan Jezus nazywa nas jak? Ludźmi dobrymi. Można powiedzieć na to amen? Ponieważ my jesteśmy wierzący, to jesteśmy dobrymi ludźmi. Gdybyż tak było, już nie musielibyśmy się krygować na pytanie, czy jestem dobrym człowiekiem. Bo odpowiedź byłaby oczywista. No, chodzę do kościoła, czytam Biblię, słucham kazań, modlę się. Tylko, że dedukując tak dalej, powinniśmy w ogóle uznać, że to nie do nas jest to słowo. Nie? No, po co Pan Jezus nam mówi takie słowo, jak my jesteśmy dobrzy, czego mamy tam strzec? A stąd niedaleko już do wniosku, że w ogóle całe to kazanie na górze to nie do nas, tylko do tych niewierzących, kimkolwiek oni są. Można by zacząć próbować definiować, żeby w ogóle się zorientować, do kogo ta Biblia jest, skoro nie do nas, tak? Bo my już wszystko wiemy. No ale o zgrozo w następnym wierszu, w 46 tego samego rozdziału, Pan Jezus mówi dalej, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Czyli Jezus mówiąc to, co mówi, zwraca się do tych, którzy nazywają Go Panem. Do tych, którzy mówią Panie do Jezusa. Do tych, którzy Go słuchają, mówi, a nie do tych, którzy gdzieś są daleko i zajmują się swoimi sprawami. Do tych, którzy są daleko, to On posyła nas, którzy Go słuchamy. Bo na końcu zawsze mówi do nas, a teraz idźcie na cały świat i to przekażcie. Idźcie i głoście. Tym, których tu nie ma, tych, którzy mnie nie słuchają, tych, którzy nie wiedzą, że trzeba mnie słuchać, którzy nie chcą mnie znać, bo mnie nie znają, tak? Wy do nich dotrzecie. Ale kto w pierwszej kolejności słucha Jezusa? Właśnie ci, którzy mówią do Niego, Panie, Panie. Więc to, że jestem wierzący, że czytam Biblię, że słucham kazań, a od czasu do czasu wygłoszę jakieś kazanie, nie determinuje, że jestem dobrym człowiekiem. Bo według Pana Jezusa, według tego, co tu powiedział, czy jestem dobrym człowiekiem, to zależy od tego, co mam w sercu i co z tego serca wydobywam. Zależy od tego, w co obfituje moje serce. A to można poznać po tym, co z tego serca wypływa. Zadam może mniej osobiste pytanie, bo nie takie, wiecie, o siebie, tylko o innych. Ale uprzedzam, że będzie podstęp. Czy mamy takich ludzi w otoczeniu, których wolimy nie słuchać? Wiecie, jeżeli tak jest, to zwróćcie uwagę na to, że to niekoniecznie są jacyś ludzie tam, wiecie, niewierzący, jacyś źli ludzie, bo to grzesznicy są, ja go znam, to jest taki, owaki, ja z nim miałem nic do czynienia i nie chcę z nim gadać. To nie takich nie chcemy słuchać, tylko takich, których słuchamy. I w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że już nie chcemy. Czasem to jest ktoś znajomy, a czasem to jest ktoś dobrze znajomy. Tak? Czasem to jest ktoś, kogo szanujesz, ktoś, kogo lubisz, zawsze go lubiałeś, tak? To może być ktoś z rodziny, albo ktoś z bardzo bliskiej rodziny. To może być twój sąsiad, twój kolega z pracy, albo twój brat czy siostra z ławki. Mogło się tak zdarzyć. Jest to po prostu człowiek, z którym się na herbatkę nie umówisz, no bo to będzie męczące. A jak przypadkiem go spotkasz, to już wiesz, czego wysłuchasz. Wiesz, co on będzie mówił na dużą dozą prawdopodobieństwa, o kim albo o czym. Już to znasz, już to słyszałeś, już nie chcesz, nie możesz o tym słuchać, bo nie wiesz już, co na to powiedzieć, tak? Nie masz dobrej rady, nie masz rozwiązania, możesz tylko pokiwać jeszcze głową, powzdychać z nim i czekać, aż wybawi cię sygnał połączenia przychodzącego. a następnym razem zatroszysz się o to, żeby jednak przypadkiem się tak nie spotkać i żeby znowu do tej rozmowy prędko nie doszło, bo ciężko, ciężko. Już nie chcesz tego słuchać, tak? Ani o tym rozmawiać. I wcale to nie jest jakiś zły człowiek. Jeżeli znacie albo znaliście kogoś takiego, to rozumiecie, o czym mówię. Ale jeżeli rozumiecie, o czym mówię, to teraz pora zadać sobie pytanie. Dlatego powiedziałem, że to jest podstępne, bo to jest znowu pytanie do siebie. Zadać sobie pytanie, co ja mam do powiedzenia? Czego muszą słuchać ludzie, z którymi ja rozmawiam? Bo myśleliśmy do tej pory o tym, czego ja muszę wysłuchać, jak kogoś spotkam. A czego muszą wysłuchać moi znajomi, mój brat, moja siostra, nie wiem, moje dziecko, mój mąż i moja żona, czego musi wysłuchać ode mnie, kiedy mówię? A czasem nie może się wykręcić, bo w jednym domu mieszkamy, nie? Albo coś takiego. Czego muszą słuchać ludzie, z którymi ja się spotykam? Narzekania na bóle kręgosłupa? Na skargi na warunki pracy? Jeżeli tak jest, to proszę was, powiedzcie mi od razu, żebym nie truł, nie zamęczał. Krótko mówiąc, pora zadać sobie pytanie, z jakich obfitości serca mówią moje usta? Z jakich obfitości serca mówią moje usta? Chyba, że nie chcemy się wcale zmierzyć z tym pierwszym pytaniem, czy jestem dobrym człowiekiem. Bo czasem jest wygodniej w ogóle się z tym nie mierzyć. Nie? Przypomina mi się pewien człowiek. Przyjaciel mojego przyjaciela, generał Charles Duke Jr., o którym też na pewno słyszeliście, bo Janek o nim opowiadał kilka razy z tego miejsca. To jeden z 11 ludzi na całym świecie, a jest nas z 8 miliardów. Jeden z 11 ludzi na świecie, który chodził po powierzchni Księżyca chyba 3 razy. Człowiek wybitny. Ja sobie wpisałem w Google i wyskoczyło mi, oprócz Wikipedii, która tam o różnych ludziach opowiada, ale wiecie, takie różne agencje i strony naukowe dają biografię Charlesa Duke'a, że sama lista tych, którzy opowiadają o Charlesie Duke'u, kto to był, już jest imponująca. Potem wchodzę. Dyplomy, tytuły na pół strony, odznaczenia, zasługi na drugie pół strony, A4. To jest 11 ludzi tam chodziło po Księżycu. Wybrali kilkanaście osób do tych misji spośród milionów ochotników. Najlepszych, wiecie, to tam szły, w ten program szły tak potężne pieniądze i był to tak prestiżowy program, że tam nie było kumoterstwa. Im tak zależało, żeby to najlepsi ludzie tym się zajęli, żeby to się na pewno udało. I ten człowiek tam był zakwalifikowany i on to zrobił. Więc to jest ktoś, to jest ktoś. I na dodatek, wiecie, ma co opowiadać. On to wszystko przeżył, on tam był. Ma co opowiadać. Więc gdziekolwiek ten człowiek przybył na świecie, a jeździł, być może jeździ dalej wszędzie. Nie wiem, czy jeszcze jeździ, bo 84 lata ma, ale zdrowie dopisuje. No i gdziekolwiek on nie przyjedzie, to wszyscy chcą go posłuchać, bo ma co powiedzieć i jest to ktoś. I gdziekolwiek by się nie znalazł, to najważniejsi ludzie w tym kraju chcą się z nim spotkać i słuchają, co on mówi. Słuchają go. A on im opowiada, skoro go słuchają. I opowiada im najpierw o tym, czego oni by chcieli posłuchać, a potem im opowiada o tym, o czym oni powinni posłuchać, chociaż nie wiedzą. I oni słuchają. On wydobywa te dobre rzeczy ze skarbca swojego serca. I taką ma służbę, że jeździ z tym skarbcem, bo go chcą słuchać, a on wydobywa. I wywiera dobry wpływ na ludzi, którzy mają największy wpływ na świecie. To jest niesamowite. Jest, że jak Pan Bóg to wymyślił, nie? Ale on ma co wydobyć. On ma co wydobyć. On idzie i on im opowiada o tym, jak poznał Boga, co Bóg uczynił w jego życiu, jak Bóg zmienił jego patrzenie na świat, jaki Bóg jest cudowny, jakie dzieło jego stworzenia jest niezwykłe. Im opadają te żuchwy i słuchają. I mówią, coś w tym jest. Yeah. I to zostaje, to ziarno jest zasiane, bo On ma w tym skarbcu takie skarby dobre. I zastanawiam się, kiedy o nim myślę, gdybym ja miał okazję rozmawiać z najważniejszymi ludźmi, takimi, którzy decydują o sprawach w tym kraju. Bo miałbym okazję z nimi rozmawiać, bo oni by chcieli albo by musieli, wiecie, słuchać. Nie? Na przykład człowiek przypięty do noszy czy do stołu operacyjnego, dużo wyboru nie ma. Nie? Musi słuchać, co tam się do niego gada. Więc się zastanawiałem, co dobrego miałbym do powiedzenia tym ludziom. Czy mam w tym swoim skarbcu coś takiego, co mogłoby wywrzeć na nich taki wpływ, żeby coś zmieniło się też na lepsze w ich życiu, żeby coś zmieniło się w ich myśleniu, w ich sercach, czy też po prostu skorzystałbym z pierwszej okazji, żeby w ogóle z nimi nie gadać, bo taki jest pierwszy odruch, tak? Krzyknąć im coś do żyły, niech śpią tam. Gadał z nim. Co bym zrobił? Co ja mam takiego, żeby dać, żeby zmienić sytuację, tak jak Charles Duke jeździ na świecie i zmienia sytuację, i zmienia świat. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę teraz na dwie postacie biblijne, które taką okazję miały. To znaczy, mieli okazję rozmawiać z największymi władcami swoich czasów na świecie wtedy. Pierwszym był patriarcha Jakub. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 47, od 7 do 10 wiersza. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona i rzekł Faraon do Jakuba: ile jest lat życia twego? Faraon był zaciekawiony. Faraon czekał na opowieść. A Jakub powiedział Faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas mojego życia i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. A potem pobłogosławił Jakub Faraona i wyszedł od Faraona. Krótki i zły był czas mojego pielgrzymowania, czas mojego życia. Urodził się w najbogatszym domu w kraju, w którym mieszkał, tak? Jakub. Tak on, jak i jego brat nie musieli pracować na polu, pilnować stad, jak król Dawid za młodu, czy nawet jego poprzednik Saul. Robili, co chcieli. Jakub trzymał się przy obozie, Ezaw biegał z łukiem, tak, i oszczepem polował, a setki, nie wiem, może tysiące sług Izaaka obrabiało te pola, pilnowało stad, pilnowało dobytku i dbało o to, żeby ten majątek był pomnażany. Ulubieniec matki. Tak? Kiedy w pewnym momencie nagrabił sobie i oszukał swojego brata i swojego ojca, także wkrótce po śmierci ojca musiał dać nogę z tego raju, to też nie emigrował, wiecie, w ciemno, tak jak u nas miliony ludzi gdzieś jechały w latach 80. z nadzieją, że gdzieś się zaczepią obozy przejściowe, Grecja, coś tam, wreszcie po latach, jechał do brata swojej matki, do Labana, swojego wuja. W drodze jeszcze do mnie dotarł, jeszcze nie poznał tego człowieka, a już poznał kogoś o wiele ważniejszego. W Betel Bóg mu się objawił, pamiętacie, drabina do nieba. Bóg mu się objawił i Bóg mu pobłogosławił i Bóg złożył mu obietnicę. I później przez całe życie Jakuba Bóg wypełniał obietnicę, którą mu złożył. Przez całe życie Jakub wiedział, że Bóg jest z nim i Bóg dawał dowody tego. I wszystko, co Bóg obiecał Jakubowi, wszystko się wypełniło. Chociaż on przybył do Labana z pustymi rękami, bo wszystko zostawił tam w domu ojca, to wychodził po 20 latach jako wielki pan. Tak? Miał 4 żony, 11 synów, nie wiadomo ile córek, setki sług, niewolnic, stada i tak dalej. 2 obozy z tego robił, bo w jednym się nie mieścili. 2 obozami obozowali. Tyle tego po 20 latach. Czy jest ktoś na sali, kto się w 20 lat tak dorobił? Bóg mu błogosławił i Jakub brał. I nie wiem, nawet żył sobie jak później panisko w tym Kanaanie. Tak. Kiedy wreszcie nastał wielki głód i cały kraj cierpiał, to okazało się, że jego syn Józef jest wicekrólem w Egipcie, jedynym kraju, gdzie jedzenia jest potąd. Tam ich sprowadził, osadził ich w najżyźniejszej ziemi Egiptu, w ziemi Goszen, gdzie pod opieką faraona mieli zażywać dobrobytu. A Jakub mówi: krótki i zły był czas mojego życia. Wszystko pod górę. Tak. Same straty. ‎130 lat. Ktoś ma coś przeciwko? Mówi, że za krótko? No ale krótki. O wiele lepiej oczywiście niż Jakubowi żyło się Pawłowi, który z pewnego powodu, nie będę przytaczał, bo to jest tam dość szczegółowo opisane, dlaczego on takie rzeczy opowiada, ale w drugim liście do Koryntian pisał tak. To jest 11 rozdział, w 23 wierszu czytamy: więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach niż Jakub na pewno, tak? Nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. 24 wiersz. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń, bez jednego. 3 razy byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Tak. Takie długie i dobre życie miał Paweł w porównaniu do Jakuba, ale u schyłku swojego życia, zresztą więcej niż 2 razy krótszego niż życie Jakuba, daje świadectwo: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Drugi list do Tymoteusza. Takie jest świadectwo Pawła po tym wszystkim. Nic dziwnego, że Bóg rzekł mu przez anioła, jak to czytamy w Dziejach Apostolskich 27-24, powiedział mu: Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Takiego Charlesa Duke'a wysłał do cesarza Bóg, bo wiedział, co Paweł ma do wyjęcia ze skarbca swojego serca. I zanim to się stało, to nie jest opisane w Biblii i nie wiemy, co Paweł powiedział cesarzowi, jak ta rozmowa wyglądała. Zanim to się stało, rozmawiał z wieloma możnymi i zwykłymi ludźmi. Jego zwiastowanie zaowocowało powstaniem kościołów od Azji Mniejszej przez Helladę do Rzymu. I tylko niektóre z tych rozmów możemy przeczytać. Ale na przykład, kiedy rozmawiał z królem Agryppą, również zresztą w kajdanach, to Agryppa w pewnym momencie mówi mu, Dzieje Apostolskie 26-28, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Co takiego mu mówił o Jezusie? Jaką dobrą nowinę przekazywał mu ten człowiek w kajdanach, że Agryppa powiedział: niedługo bym chciał być na twoim miejscu. Coś miał do powiedzenia. Dwaj biblijni mężowie, którzy mieli okazję stanąć przed największymi władcami swoich czasów. Jeden wykorzystuje to po to, żeby ponarzekać. Tak? Chociaż tak naprawdę, czy on ma na co narzekać? Nawet jedno nieszczęście, które go w życiu spotkało, śmierć syna. Po pierwsze, okazało się, że on nie zginął. Po drugie, że to Bóg wymyślił, że to się obróciło na dobro Jakuba, całego jego domu. Tak? Że to był Boży plan. Po trzecie, wiecie co, ja naprawdę znam ludzi, którzy stracili dziecko. Już nie mówię tam o sobie. Ale ludzi, którzy stracili dziecko, przeżyli żałobę i znam ich dobre świadectwo. i przyjemnie z nimi jest rozmawiać. Naprawdę, jest to słodycz. A Jakub staje przed Faraonem i narzeka w jednym zdaniu i jest napisane i wyszedł od Faraona. Czyli Jakub zrobił to, co ja bym chciał zrobić od razu, odruchowo, gdybym to ja stanął przed możnymi tego kraju. Powiedzieć, a idźcie mi. Same dobre rzeczy mnie od was spotykają. Tak? I wyjść. Zastanówmy się, no bo na przeciwległej szali tej wagi jest Paweł. Człowiek, który oddaje Bogu chwałę. Po tym wszystkim, co przeszedł, jakkolwiek by się nie działo, on oddaje Bogu chwałę i on głosi dobrą nowinę i ci ludzie, którzy go słuchają, są tak dotknięci tym, co on mówi, że to przyjmują. Tak? Więc zastanówmy się, co oni wkładali do skarbców swoich serc, skoro wyjmowali z nich takie różne rzeczy. To jest bardzo ważne pytanie, bo to jest znowu podstępne pytanie, bo to jest pytanie o kondycję naszą własną, o nasze serca to jest pytanie. Co my wkładamy i co my strzeżemy w skarbcach naszych serc i co potem stamtąd wyjmujemy, bo przecież nie możemy wyjąć tego, czego tam nie ma. Ani jak mówi Słowo Boże, nie możemy też ukryć tego, co tam już jest, że to się wyleje, że z obfitości tego serca przemówią usta. Więc nie jest tak, że tam będę sobie hodował swoje złości, a na zewnątrz wszyscy będą myśleli, jaki dobry człowiek, jaki miód płynie z jego ust. Niestety to się nie sprawdza. To ten skarb zdeponowany w sercu okazuje się silniejszy. Tak? I on się uzewnętrzni. Więc nie chcę przekonywać dzisiaj ani was, ani siebie, bo nie ma takiej potrzeby i wszyscy wiemy o tym, że milczenie jest złotem. Tak? Bo lepiej jest ugryźć się w język niż coś głupiego i byle co powiedzieć. Tak? A nawet w Słowie Bożym jest też to napisane tylko innymi słowami. To przy powieści Salomona 17:28. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Tak? Milczenie jest złotem. Tak, ale wierzę, że dzisiaj Słowo Boże nie zachęca nas do milczenia, ale do tego, żeby zawczasu zatroszczyć się o dobrą zawartość skarbca naszych serc, żeby było co dobrego wyjąć. I żeby nie trzeba było próbować czegoś ukrywać, bo to i tak się nie uda. Jakub wydobył ze skarbca swojego serca narzekanie. Ponieważ w jego sercu nie było wdzięczności. Tak uważa. Nigdzie się nie czyta w pierwszej Mojżeszowej, że Jakub był wdzięczny Bogu za to wszystkim, że oddawał mu chwałę, że się tym dzielił, że uczył tego swoich synów. Narzekanie jest wrogiem wdzięczności, a jest dobrym kolegą niewdzięczności. Gdzieś Jakubowi zabrakło tej podstawowej wdzięczności, bo w ogóle nie docenił tego wszystkiego, co się działo w jego życiu. Przed Faraonem nie miał nic dobrego do powiedzenia, a przecież miał takie dobre rzeczy do wyjęcia, gdyby tylko wejrzał w to, co tak naprawdę się działo, co Bóg czynił w jego życiu przez tyle lat. Gdyby się nad tym przez chwilę zastanowił, jak to jest możliwe w takich ciężkich czasach, gdzie ludzie tam pięćdziesiątki nie dożywali. Wszyscy ginęli gwałtownie prawie. Nie było antybiotyków, innych lekarstw. Ludzie padali jak muchy. Mieć 12 synów i żeby wszyscy przeżyli i dożyli pogrzebu swoich rodziców w tamtych czasach, to dzisiaj się rzadko zdarza. Tak? W tamtych czasach? Ale Jakub nie odczuwał tej wdzięczności, nie miał tego w sercu. Gdybym miał się skupić na jednej tylko rzeczy, którą warto jest wkładać do skarbca swojego serca po to, żeby on stawał się dobrym skarbcem, to bym wymienił właśnie wdzięczność. Wdzięczność. Czy pozwalamy sobie na wdzięczność? Wdzięczność Bogu za to, co czyni w naszym życiu. Wdzięczność rodzicom za to, co dla nas zrobili. Wdzięczność żonie, mężowi. Taką zwykłą wdzięczność, nie taką ogólną, tak, jestem wdzięczny mojej żonie za 50 lat albo za 20. Tylko taką, że przychodzę i jestem wdzięczny żonie, że jest jedzenie, jak przyszedłem z pracy, i że mogę w spokoju usiąść z nimi, że się uśmiechamy w domu i wiecie, jest fajnie, rozmawiamy, jemy razem, idziemy się napić kawy. Tak? Jestem wdzięczny, bo mam ciepły, dobry, spokojny dom. Tak? A żona jest wdzięczna mężowi, bo przychodzi z pracy, wyciąga wypłatę. Mówi, to jest na nasze zaopatrzenie. Tak? A nie przypełza z pracy wieczorem i powiedzi, nie masz jakiejś kasy, tak? Bo jestem winien. Nie wiem, czy jesteśmy wdzięczni dzieciom? Za co dzieciom mam być wdzięczny? To spojrzyj na takich ludzi, którzy mają problem z dziećmi. I bądź wdzięczny dzieciom, bądź wdzięczny Bogu, że cię to nie dotknęło, że nie musisz walczyć codziennie, tak, o swoje dzieci. Jest powód do wdzięczności, ale to trzeba docenić, a nie uznać za coś, co mi się należy, naturalną rzecz. Tak to właśnie jest w życiu, że ja dobrze wychowałem dzieci, to moje dzieci są dobrze wychowane. Akurat. To tylko łaska. My robimy, co do nas należy, chociaż często też tak sobie, ale łaska, naprawdę. Współczuję wszystkim, których spotykają inne rzeczy. Czy jesteśmy wdzięczni sąsiadom za to, że spokojnie możemy wyjechać na urlop? I nie martwisz się potem, co zostaniesz tam? Co on ci narobi? Normalne, nie? Ja bym mu dał, jakby mi coś narobił. Oj, nie wiem, czy normalne. Znam takich ludzi, którzy mają takich sąsiadów, że boją się wyjechać na urlop. Nie wiedzą, co mam zrobić. Co mam zrobić? Na wczasy chcę jechać. Odczuwać wdzięczność to jest przyznać, że komuś coś zawdzięczam, a nie sobie. To jest początek wdzięczności, żeby nie przypisać tego sobie. I że tak ma być, i że jak tak jest, to znaczy, że zasłużyłem albo sam sobie to zorganizowałem. Więc początek wdzięczności jest od uświadomienia sobie, że to komuś zawdzięczam. Pamiętam taką osobę, która bez przerwy przychodziła, coś potrzebowała. I nie wiedziałem, że można mieć tyle kuzynek, kuzynów, szwagrów, innych, którzy potrzebują jakiejś recepty, skierowania, coś przyspieszyć, coś spowolnić i w ogóle. A potem się dowiedziałem, że ona myślała, że ona w szpitalu wszystko może załatwić. A ja to byłem jednym, wiecie, z wielu, nie? No. Więc można mieć świadomość, tak, załatwiłem, albo ktoś mi pomógł. Poprosiłem i mi pomógł, nie? I jest, już wiem, komu to zawdzięczam. Ale jak ktoś uważa, że se załatwił, bo jest taki sprytny i on se wszystko załatwia, no to tam się wdzięczność nie zacznie. Dalej wdzięczność, odczuwać wdzięczność, to być gotowym odpowiedzieć na to dobro dobrem. Być gotowym i wręcz mieć potrzebę odwzajemnienia dobra. Na tym polega słowo odwdzięczyć się. Być wdzięcznym i chcieć się odwdzięczyć. Chcę ci się odwdzięczyć, bo jestem ci wdzięczny. Nie dlatego, że ja coś mam, czego ty potrzebujesz, a może akurat będę miał, to super, to mam okazję, żeby ci się odwdzięczyć. Ale dlatego, że odczuwam taką potrzebę, bo wiem, że doświadczyłem od ciebie dobra i chcę ci odpowiedzieć tak samo albo lepiej. Tak? To jest wdzięczność. Paweł pisze do Tymoteusza, że w czasach ostatecznych ludzie będą niewdzięczni, tak? W drugim liście, między innymi. Ale wiecie, to nie będzie wynalazek czasów ostatecznych. To będzie tylko powszechne zastosowanie tego, co znamy od lat i co jest stosowane od początku świata. Niewdzięczność. My czytamy w Biblii o narodzie wybranym, który ćwiczył niewdzięczność przez 40 lat chodzenia po pustyni. Owszem, jak otworzymy Księgę Psalmów, to w wielu psalmach spotykamy słowa wdzięczności i dziękczynienia Bogu za to, że wyprowadził naród swój z Egiptu, że rozdzielił Morze Czerwone, tak, i pozwolił im przejść suchą nogą, że wygubił tą armię Faraona, która ich ścigała i chciała pozabijać, że wdzięczność za mannę z nieba, wdzięczność za przepiórki, wdzięczność za wodę ze skały, tak, wdzięczność za to, że przygotował kraj mlekiem i miodem płynący dla nich, że zatrzymał Jordan, jak już przyszła pora, że mury Jerycha runęły. Czytamy to w Księdze Psalmów, tylko że cała ta wdzięczność została wylana setki, tysiące lat później przez potomków tych ludzi, którzy przez 40 lat chodzili po pustyni i narzekali. Tak wyszło. Oni narzekali, nie mieli żadnej wdzięczności. Uważali, że to, co Bóg czyni dla nich, to im się słusznie należy. I czy myśmy prosili, żeby nas wyprowadził? No, taka była. Gdzie jest czosnek? Więc nie weszli do odpocznienia. Ci, którzy nie mieli wdzięczności, zniecierpliwili Boga. Ja im to, a oni mi... Nie wejdą do mojego odpocznienia. Mam dość tych ludzi. Mam dość. Niech dorosną ich dzieci. No i dzieci tych dzieci, i dzieci, dzieci tych dzieci. Napisały psalmy, że dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Upokorzył Faraona, który nas gnębił, a nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Ci dopiero oddali Bogu chwałę. Dlatego pierwsza praktyczna rada na dzisiaj jest taka: napełniajmy nasze serca wdzięcznością. Dbajmy o to, żeby były pełne wdzięczności. Doceniajmy wszelkie dobro, którego doświadczamy od ludzi i od Boga. Doceniajmy to, to właśnie jako skarb pielęgnujmy w naszych sercach, żeby nie zapomnieć, co dobrego dostaję od Boga, co dobrego uczynili mi ludzie, których Bóg postawił na mojej drodze. To chcę, tego chcę pilnować, tego chcę strzec. Jeżeli jest jakiś skarb, to niech to będzie to. Żeby nie było tak, że spotykam człowieka po iluś latach i on to pamięta, że mi kiedyś pomógł, a ja nie pamiętam w ogóle, że istniał taki człowiek. Ale wstyd, nie? To jest skarb, który warto strzec. Bądźmy chętni i bądźmy gotowi, żeby się odwdzięczyć, żeby odpowiedzieć dobrą na dobro, tak jak potrafimy, albo tak, jaka okazja się nadarzy. To pierwsza praktyczna wskazówka. A druga jest taka, dotyczy tego, czego nie wkładajmy do naszych serc, żeby nie stawały się tym skarbcem złym. Bo wiecie, od czegoś trzeba zacząć zawsze. Jak się da za duże zadanie, to się nie zacznie nawet. Tak? Ale drobnymi krokami, tak. Więc dzisiaj takie słowo, zacznijmy od dwóch dobrych kroków. Wkładajmy wdzięczność, ale pilnujmy, żeby do naszych serc nie dostawało się, a jeżeli już tam jest, to zatroszmy się o to, żeby jak najprędzej stamtąd zniknęło wszelkie nieprzebaczenie. To jest naprawdę zły skarb. Nieprzebaczenie. Dlaczego właśnie to, spośród wszystkich innych złych skarbów, dlaczego właśnie nieprzebaczenie dzisiaj wybrałem na pierwszy krok? Po pierwsze ze względu na słowa Pana Jezusa, który powiedział, kiedy uczył nas, jak się modlić. Tak, bo to właśnie nas. Uczył swoich uczniów, a poprzez nich uczył nas, jak mamy się modlić. I powiedział, kiedy się modlicie, mówcie i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, czy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Bo jeżeli mamy jakiekolwiek prawo, żeby myśleć o sobie dobrze, czyli na to pierwsze pytanie, które dzisiaj zadaliśmy, żeby podejrzewać, że może tak jest, że może jestem dobrym człowiekiem. Jeżeli cokolwiek nam pozwala myśleć o sobie dobrze, to że jesteśmy oczyszczeni, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy w jakiś sposób uświęceni, to tylko dzięki łasce odpuszczenia to się dzieje. Tylko dzięki łasce odpuszczenia. A tutaj jest napisane, że nabywam prawa do tej łaski odpuszczenia, kiedy sam odpuszczam. Więc jak mogę być dobrym człowiekiem, który nie odpuszcza? Jak nie odpuszczasz, to Bóg nie może tobie odpuścić i wtedy cały twój grzech spoczywa na twoich barkach. Więc jakim dobrym człowiekiem jesteś? Jesteś grzesznikiem, który zmierza prosto do piekła. No, takim dobrym człowiekiem jesteś. Najpierw odpuść winy swoim winowajcom, żebyś mógł doznać łaski, żebyś mógł stać się dobrym człowiekiem dzięki łasce. Bo tylko dzięki łasce Bożej możemy być dobrymi ludźmi. Więc jeśli trzymam w moim sercu nieprzebaczenie, to jak mogę odpowiedzieć na pytanie, twierdząco na pytanie, czy jestem dobrym człowiekiem? Nieprzebaczenie to jest bardzo zły skarb, który nas trzyma po złej stronie mocy. Słowo Boże zdecydowanie nakazuje nam wybaczać. Mateusza 5:22, kazanie na górze znów. Każdy kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. I to Jezus poprzedza słowami, a ja wam powiadam, nie zabijaj, okej, to prawda, ale ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, nie gniewajcie się na swoich braci. A troszkę Paweł nam ułatwia, bo mówi, tak, jesteśmy ludźmi, potrafimy się rozgniewać, potrafimy się wkurzyć, potrafimy mieć komuś coś za złe, ale mówi Efezjan 4,26, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli nie pielęgnuj tego, nie trzymaj tego, pozbądź się tego. Nawet jeżeli tak się zdarzyło, że ktoś cię rozgniewał, że ktoś cię doprowadził do białej gorączki, furii i najchętniej to byś go, nie będę mówił co, to nie chołup tego jak skarb, bo to żaden skarb. To jest gnizna, to jest ciężar, to jest kamień, który ciągnie na dno. Tak? Z tym trzeba zrobić porządek. Więc dlatego nieprzebaczenie jako ten pierwszy krok oczyszczania serca ze złych skarbów, bo Jezus tak powiedział. A po drugie jest jeszcze taki aspekt, chciałem zwrócić uwagę na coś, na co sam zwróciłem uwagę, że my, naszym zadaniem jest też pomóc innym, pomóc no bliźnim powiedzmy, w tym, żeby oni mogli zrobić porządek w swoich sercach, kiedy mają jakieś nieprzebaczenie, żeby pomóc naszym wrogom, żeby mogli nam wybaczyć. Coś zmyślam? Tak? Przypowieść tam, która pomóż swojemu wrogowi, żeby cię wybaczył, a my... Nie tak. Ale jest taki wiersz w Ewangelii Mateusza, który bardzo dobrze znamy. Mateusza 5:23-24, który mówi tak. Jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciw tobie. Idź i pojednaj się ze swoim bratem. Więc kiedy przepraszamy mojego brata, moją siostrę, przepraszamy człowieka przeciwko któremu zawiniliśmy, to tak, dajemy sobie szansę, tak? Przepraszamy. Robimy pierwszy krok do tego, żeby i nam przebaczono, ale jednocześnie dajemy temu człowiekowi szansę, dajemy mu okazję, żeby on się wyzbył swojego przebaczenia, żeby przepraszamy go, to dajemy mu okazję, żeby on nam przebaczył. Bo jak ciężko jest przebaczyć człowiekowi, który wyrządził ci krzywdę, jest, chodzisz, a co? Wiesz o tym, że on by ci drugi raz tak samo zrobił. Trudno wtedy się wybaczyć. Ale jak on przyjdzie i powie, wiem, że źle zrobiłem. Wybacz mi. Daje nam okazję zrobić porządek w naszym sercu z nieprzebaczeniem. I to też jest w Biblii. Więc ważne jest, żeby nieprzebaczenie nie zalegało w naszych sercach, bo inaczej jak będziemy dobrymi ludźmi? Jak Jezus będzie mógł powiedzieć o kimś z nas dobry człowiek, jeżeli trzymasz taki kamień w sercu? Tam jest napisane, że z obfitości serca twoje usta przemówią. Tak? Że to nieprzebaczenie wyjdzie na jaw, prędzej czy później. I dobrze, że wyjdzie na jaw, bo może się zorientujesz, że jednak masz coś do zrobienia. Ale nie trzymajmy tego. Jeżeli chcemy, żeby to słowo, które powiedział Pan Jezus, nas dotyczyło, że dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, to zatroszmy się o to, co jest w naszych sercach. Zwróćmy uwagę na to, z jakich obfitości serca mówią nasze usta, bo to jest objaw, który każe nam się zatrzymać i powiedzieć, przepraszam Panie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Przekonałem się po tym, co powiedziałem, że coś jest nie tak. Wejrzyj w moje serce, oto stoję przed Tobą i proszę Cię, pokaż mi to i oczyść mnie. I zacznijmy od usuwania kamienia nieprzebaczenia i napełniajmy nasze serca wdzięcznością. To jest dobry pierwszy krok, żeby nasze serca na pewno były dobrym skarbcem, z którego wydobywamy dobro i Pan Jezus popatrzy i pokiwał głową i mówi, dobry człowiek z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. Halleluja. Mój człowiek. Nie? Chcielibyśmy, żeby Jezus mógł tak powiedzieć o nas. Ale w tym celu, jak pisał wiele lat wcześniej Salomon i mamy to w Przypowieściach 4:23, Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego troska źródło życia. Chciałbym, żeby to było naszą modlitwą dziś. Strzeżmy naszych serc, ale spróbujmy tak w szczerości, bo każdy stoi przed Panem tak, jak go Bóg stworzył. I nie możesz nic ukryć i nie możesz nic dodać. Teraz stańmy przed Panem i pokażmy swoje serca. Bo chcemy, żeby mógł o nas powiedzieć: dobry człowiek, podoba mi się. Chcemy, żeby mógł powiedzieć: dobry skarbiec serca nosi i dobre rzeczy wydobywa. Ale zróbmy coś, żeby to była prawda, żeby nie tylko chcieć. Tak? Powstańmy, oddajmy tę sprawę Panu. Panie, otwieramy przed Tobą nasze serca. Ty nas nauczasz, aby je strzec, że one są źródłem życia. Przecież chcemy żyć. Może nie panujemy nad swoim życiem, może nie panujemy nad swoimi emocjami, może nie panujemy nad tym, co wkładamy i nad tym, co wydobywamy ze skarbców naszych serc. Może nie ma tam samych dobrych rzeczy. Panie, Ty to widzisz. Ty to widzisz, Ty to wiesz. Dzisiaj chcemy Ci dać prawo do tego, żebyś oczyszczał nasze serca z wszystkiego gruzu. Panie, w pierwszej kolejności oddajemy Ci wszelkie nieprzebaczenie, ale też każdy zły skarb, który trzymamy, którego pilnujemy. Panie, pokaż nam, że to jest balast. Pokaż nam, Panie, że to jest coś, co nas ciągnie na dno. Uświadom nam, otwórz nasze oczy, nasz duchowy wzrok niech się wyostrzy. Chcemy to zobaczyć, Panie, z całą jaskrawością, co się Tobie nie podoba, czego mamy się pozbyć i pomóż nam się tego pozbyć i oczyść nasze serca i uwolnij nas, Panie, uwolnij nas od wszelkiego złego skarbu w naszych sercach, od wszelkiego nieprzebaczenia i każdego innego złego skarbu w naszych sercach. Uwolnij nas, Panie, uwolnij nas. Jeżeli nie potrafimy, jeżeli to już trwa lata, Panie, ale Ty masz wszelką moc. Ty masz wszelką moc. Chcemy to szczerze oddać Tobie i powiedzieć: zrób to, proszę. Ja nie potrafię, ja się z tym zmagam. Ty to zrób. Ty to usuń. Panie, oddaję to Tobie. Jeżeli nie Ty, to kto da radę? Oddaję to Tobie, ale Panie, naprawdę daję Ci nad tym prawo. Nie chcę tego trzymać. Nie chcę tego chołubić. Nie chcę. Chcę, aby moje serce stało się dobrym skarbcem, pełnym wdzięczności, pełnym potrzeby odwdzięczenia się za wszystkie dobre rzeczy, wszystkie błogosławieństwa, które są od Ciebie, za całą Twoją opiekę i łaskę, za Twoje wybawienie, Panie, za wszystkich dobrych ludzi, których stawiasz na naszej drodze i za każde dobro, którego doświadczyliśmy z ich rąk. Panie, chcemy być pełni wdzięczności i gotowi do tego, aby oddać dobrem. Oddać dobrem. Tym napełnij nasze serca. Panie, to chcemy chłonąć. Tego się chcemy uczyć. U Ciebie, Panie. U Ciebie. Nasze serca są w Twoim ręku, Panie. Naucz nas je strzec. Naucz nas je strzec, tak jak należy. Żeby rzeczywiście były źródłem życia. Źródłem życia, bo chcemy żyć z Tobą, w Tobie. Ty jesteś naszym życiem. Panie, Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś tym, który trzyma w swojej dłoni nasze życie i trzyma nasze serca. Oddajemy je Tobie i całą władzę nad nimi i prosimy Cię, Panie, pomóż nam i dokonaj tych porządków i ugnij nasze karki i usuń wszystkie nasze skamieniałe, zapieczone myśli, ale pozwól nam poddać się Tobie pod Twoją łaskę, Panie. Niech nasze serca będą dobrymi skarbcami, pełnymi dobrych rzeczy, które będziemy wydobywać na chwałę, Panie, na Twoją chwałę. Niech będzie co wydobyć. W imieniu Jezusa naszego Pana. Amen. Amen.